Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. A my teraz będziemy szybkim krokiem zmierzały do Opery Nowa.
Tam kolejny tytuł, który na pewno się Państwu bardzo spodoba. I kto dzisiaj nie zdążył do Opery Nowa, to może zdążyć jutro. A teraz Magda wyjawi, co to za tytuł.
To idziemy za ciosem i za reżyserem, który w tym roku popełnił Wesele Figara na inaugurację 24. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Przed 3 laty na 21. Festiwal Operowy Wojciech Adamczyk, czyli ten sam, który przez lata, 10 ponad lat tworzył Rancho, postanowił zmierzyć się z księżniczką Czardasza.
Tytuł hitowy, byśmy powiedzieli, tak więc tu wiele zachęcać nie trzeba. Nie wiemy tak naprawdę, czy jeszcze w ogóle można się dostać na ten jutrzejszy spektakl, ale może jakieś wyjściówki jeszcze są.
Cóż, my sforsujemy jakoś drzwi i tam oczywiście kąciku po cichutku pooglądamy.
A żeby Państwa zachęcić, to przypomnimy materiał, który przygotowywałyśmy właśnie na premierę Księżniczki Czardasza 3 lata temu. Strasznie szybko ten czas upływa. Tytuł cały czas cieszy się wielkim powodzeniem u widzów.
Te historie z operetki, które czasami wydają się niezwykle wydumane, niezwykle odległe od rzeczywistości, tak naprawdę, jeśli zajrzeć do kronik, zajrzeć do wspomnień, zajrzeć do prasy i codziennej, ilustrowanej z XIX wieku, wcale nie były aż tak odległe od życia. Tamta wiedeńska rzeczywistość była taka, że świat operetki przeplatał się z rzeczywistością kawiarnianą, restauracyjną, buduarową, no i koniecznie oczywiście koszarową, bo bez wojaka w eleganckim mundurze trudno sobie operetkę w ogóle wyobrazić. To jest dzieło przepiękne, które wszyscy, myślę, mają w uszach. Jak to ktoś niezwykle trafnie ujął, jest to jeden z najważniejszych elementów melodyjnego dziedzictwa ludzkości. I żeby to dziedzictwo zabrzmiało jak najlepiej, potrzeba wielkiego entuzjazmu artystów do tej muzyki i myślę, że tego entuzjazmu artystom Opery Nowa pod batutą Piotra Wajraka dzisiaj na pewno nie zabraknie.
Tyle Aleksander Laskowski. No już w tej chwili patrzymy na scenę Opery Nowa, pierwsza premiera, no i wykonawcy.
Urszula Piwnicka, twórczyni głównej roli księżniczki Czardasza, Sylwii Waresko.
Co to będzie za opowieść? To będzie opowieść taka jak jeszcze ze starego kina?
Dokładnie tak, jak reżyser mówi, będzie to melodramat, komediodramat. Coś wydaje mi się wyjątkowego. Pierwszy raz mam przyjemność brania udziału w tego typu przedsięwzięciu. Może to przedsięwzięcie to niezłe słowo, ale w czymś tak pięknym i wymuskanym wręcz. W każdym szczególe.
No właśnie, pani postać zyskuje swoje imię, to znaczy pozostało to imię, chyba jako jedno z nielicznych, bo reżyser tutaj w librecie pozmieniał imiona, zmienił trochę czas wydarzeń, miejsce wydarzeń. Jak się ta pani postać odnalazła w tym wszystkim?
Znaczy, jest to zupełnie inna osoba niż ja. To jest delikatna, pełna wdzięku, uroku kobieta i dość ciężko było mi się, chyba jestem osobą silną bardzo, dość ciężko było mi zelżyć postać. Reżyser cały czas, no tędy, ten kierunek, ale do końca jeszcze nie powiedział, czy to jest naprawdę to już, czy jeszcze nie. Także ciężko troszeczkę się odnaleźć było w tym, ale staram się ze wszystkich sił.
Jaka to jest Sylwia właśnie?
To jest tancerka z kabaretu, jest delikatna. Myślę, że dlatego zakochuje się w niej Edwin, bo pomimo tego, że jest tancerką, jednak coś ma w sobie. A co? To pewnie zobaczymy.
A teraz na cześć panny młodej zabawimy się po węgiersku!
Adam Zdunikowski, Polska, tenor liryczny.
Bardzo liryczny.
Podobno najbardziej liryczny tenor w Polsce.
No tak, a tutaj na czym polega pana liryczność poza śpiewaniem głosem tenorowym? Powiedzmy trochę o pana postaci, no dość kluczowej w tej operetce.
No, liryzm jest postacią tutaj. Po prostu jestem tak liryczny, jak dawno nie byłem. Jestem zakochany, co prawda trochę raptus ze mnie, ale liryczny jestem do cna.
No tak, tylko to mezalians.
No ale nie w tą stronę, czyli ja popełniam mezalians, a nie w drugą. Gorzej bym się czuł, gdybym to ja był z niższych sfer. No niestety muszę grać młodego, przychodzi mi to coraz trudniej, ale na szczęście tutaj odległość do pierwszego widza jest dosyć potężna, co znacznie ułatwia mi zadanie. Zakochany arystokrata w gwieździe rewiowej popełnia, musi stoczyć wewnętrzną walkę, bo musi z jednej strony chce dotrzymać słowa, chce być szarmancki, chce być honorowy, a z drugiej strony wiąże go jego pochodzenie, tytuł. No i musi to jakoś pogodzić. Na szczęście okazuje się na końcu, że on nie do końca jest takim arystokratą, jakby się wydawało, i szczęśliwy zbieg okoliczności ułatwia mu ten proces.
A czy te czasy, w które przeniósł reżyser akcję, tam pan odpowiadają? Niektórzy się kochają w tych czasach.
Ja jestem też z tego pokolenia, które jest zakochane w tych czasach. Do tej pory wspominam opowieści mojego dziadka, babci z czasów przedwojennych. Oni mieszkali zresztą, jestem urodzony warszawiakiem z dziada pradziada i te opowieści, jak to pięknie Warszawa wyglądała przed wojną i co się działo, jak było światowo, mimo że nie było za bogato, ale jednak było i było uczciwe i spokojniej. Jednak mam gdzieś to, wpoili mi tą łezkę nostalgii do tych czasów.
Andrzej Kostrzewski, solista Teatru Wielkiego w Łodzi. W przedstawieniu Lolek, senator, przyjaciel Edwina, Sylwii, no i ogólnie człowiek, że tak powiem, stworzony do życia w kabarecie. Tak to można powiedzieć. No i od czasu do czasu chodzący do parlamentu, uczestniczący w obradach parlamentu, tak podchodząc do tego w sposób tak oczywiście, no z humorem.
A pan jest stworzony do operetki, wodewilu i musicalu, tak?
Tak, no w swojej karierze zrobiłem już wiele przedstawień operowych, ról głównoplanowych, też wiele musicali, operetki, także ta sztuka nie jest mi obca i powiedziałbym, że nawet bardzo bliska. Cieszę się, że mogę sobie, kolokwialnie mówiąc, przeskakiwać z tematu na temat. O.
A to jest dla pana jakieś wyjątkowe spotkanie tutaj w tej produkcji?
Bardzo ciekawe. Jest to, przyznam, że po raz drugi robię postać Lolka. W pierwszej wersji była to postać Feri w oryginale, a w adaptacji pana Wojciecha Adamczyka jest to Lolek, senator Lolek.
Właśnie ta zmiana tych imion, postaci, to dla pana, który po raz drugi odtwarza swoją partię, to jest jakaś trudność?
No kilka razy reżyser chciał we mnie rzucić butem już, bo troszeczkę mi się tam myliło. Ale nie, no to jest kwestia po prostu, trzeba się po prostu przestawić, no. Taka prawda jest, należy troszeczkę inaczej pomyśleć. Aczkolwiek nie, powiem szczerze, że zdarzają się takie wpadki, że coś tam poprzestawiam, pozmieniam imiona czy nazwiska, ale nie jest źle, nie jest źle.
To będzie atrakcyjne widowisko dla współczesnego widza.
Bardzo, bardzo. Jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo kolorowe. Jest mnóstwo kostiumów, mnóstwo jest też wprowadzonych takich epizodów. Bardzo dużo dzieje się na scenie, także polecam to przedstawienie i myślę, że będzie się bardzo, bardzo podobało. Melodie, wszyscy znamy duety, są nam znane, a teraz w połączeniu z tą oprawą sceniczną naprawdę polecam i świetna zabawa.
Witam serdecznie, Katarzyna Nowak-Stańczyk się kłania.
W tej realizacji?
Księżna.
No, to poważna sprawa, księżna.
No, księżna Dowgiało-Różycka, matka Edwina, głównego bohatera, także...
No to głowa będzie bolała, bo tutaj synuś chce mezalians popełnić.
Tak, no ale ja muszę sobie też powiedzieć prawdę wewnątrz, że kiedyś to ja byłam przyczyną takiego mezaliansu, w związku z tym jest to troszeczkę uzasadnione, obciążony genetycznie.
Zastrzelił się synuś?
Nie martwcie się Państwo, jeden wystrzał będzie na scenie, będzie jeden.
Jak się pracuje z Wojciechem Adamczykiem?
Nie, no to jest poezja. To, aby takich więcej przeżyć cudownych i rozwojowych doświadczeń. Wspaniały reżyser, pootwierał nas bardzo, mnie przynajmniej, mówię za siebie powiedzmy, ale widzę, co się dzieje również z młodymi dziewczętami i chłopcami. No naprawdę praca, efekty Państwo zobaczycie, no, fantastyczny spektakl, no, praca była ogromną przyjemnością.
Na czym polega ta magia tej operetki, że jest aktualna, chociaż reżyser trochę pozmieniał tutaj sytuację?
Reżyser umieścił to troszeczkę w innym miejscu, w innym czasie, ale wszystko jest aktualne. Przecież te prawa życia rządzące w operetce doskonale się przenoszą na nasze życie teraz. Miłość jest wszędzie, niepewność jest wszędzie, oczekiwania rodziców, różne od pragnień dzieci są właściwie na porządku dziennym naszego życia. Zabawa, frywolność, wspaniała muzyka, to jest to, czego potrzebujemy na co dzień w szarym, pełnym pośpiechu. Po prostu potrzebujemy dobrej operetki, a ta jest na pewno dobra.
Tańcz, Stanisławie Janino, tańcz! Dla hrabiny Walczyk, a dla ślubnej żony reumatyzm! O, poczekaj, jeszcze z tobą zatańczę. Pułkowniku, ma pan ochotę zatańczyć?
Dziękuję, na razie nie. Przed chwilą tańczyłem z pani mężem.
Może przedstawię się cytatem libretta. Stanisław Janina Dowgiało-Różycki dla przyjaciół książę. Ryszard Smenda.
To jest pana pierwsza księżniczka Czardasza?
To jest moja druga księżniczka Czardasza, jako że chyba z 10 lat temu realizowałem księżniczkę Czardasza w wersji eksportowej w języku niemieckim. Byliśmy na tournée po Niemczech i Holandii. Mówiłem tam po niemiecku i nazywałem się zupełnie inaczej.
No właśnie, czy te zmiany postaci nie są mylące dla samych wykonawców?
Były na początku bardzo mylące, szczególnie dla tych, którzy już mieli styczność z księżniczką Czardasza w wersji nazewnictwa oryginalnego bohaterów. I mylił nam się Boni z Tonim, nie mylił się Edwin, bo Edwin jest Edwin u nas też, ale wszelkie inne postacie są inne, mają inne imiona.
Czy to jest też inna księżniczka Czardasza, którą pan zna?
Tak, to jest inna księżniczka Czardasza, bardzo oryginalna i bardzo, bardzo polska. Okazuje się, że kultura naszych południowych sąsiadów sprzed 100 lat bardzo dobrze pasuje do kultury naszej słowiańskiej. Wystarczy zmienić trochę realia, przenieść ją w lata 30, dać im nazwiska polskie, dać im polskie dwa piękne, cudowne miasta, Warszawę i Wilno, w których to się akcja rozgrywa. No i dzięki nowej adaptacji tekstu, nowej inscenizacji, nowemu pomysłowi pana Adamczyka. Wszystko się to udało.
A jak już powiedziałyśmy, druga premiera była nie mniej interesująca, jak nie bardziej.
Tak, nastąpiły pewne zmiany. Przede wszystkim Sylwia Waresko to była Dorota Sobczak, która chyba powinna skakać z radości, bo rzeczywiście wypadła genialnie. Reżyser po przedstawieniu już za kulisami głęboko ściskał ją i gratulował i dziękował, bo było za co. No i również nastąpiła zmiana jej amanta, czyli księcia. Tym razem zobaczyliśmy Adama Sobierajskiego.
Dorota Sobczak kreuje postać Sylwii Waresko.
Mówię trochę po węgiersku, trochę po polsku.
Na szczęście tylko troszeczkę po węgiersku, a więcej po polsku, bo to było nie lada wyzwanie, nowość. Ja nie znałam w ogóle tego języka ani jednego słowa, więc to była taka nowość, ale pan konsul nawet przyszedł, przeczytał nam wszystko, jak to powinno być. Oczywiście na pewno się pokłada ze śmiechu, jak słyszy nasze wykonanie, ale no starałyśmy się z dziewczynami jak najbardziej na małpę, że tak powiem, naśladować. Oczywiście rozumiemy, o czym mówimy, bo tłumaczenia pan reżyser załączył do tekstu, więc nie jest to na takie bezmyślne gadanie.
Postać Sylwia, piękna kobieta, gwiazda I co to z tą miłością?
No jak to z miłością? Bardzo się jej chce, ale czasami ucieka od nas. Na początku jest trudno, bardzo. Później jest niby miło, fajnie, ślub i spełnienie marzeń, po czym okazuje się, że nasz główny amant ma już narzeczoną ze sfery, która jest totalnie inną sferą niż tak, z której pochodzi Sylwia Varesco, czyli ona jest tam jakąś bardzo podrzędną dla księcia i całej rodziny szansonistką, byle kim, i Edwin musi się ożenić z dziewczyną ze swojej sfery, a ona po prostu niby zostaje na lodzie, ale jednakowoż na sam koniec miłość zwycięża.
Dzień dobry Państwu, Adam Sobierajski, tenor, odtwórca partii Edwina w księżniczce Czardasza.
To jest pana pierwsza księżniczka Czardasza, znaczy pierwszy Edwin?
Tak, akurat tak wypadło, że z tych większości z tych ról operetkowych głównych to jest już ostatnia, której mojej kolekcji mi brakowało, więc tutaj w Bydgoszczy za co dziękuję, że mogłem tą postać tutaj wykreować.
No, troszkę w innym świecie się pan znalazł niż to zwykle bywa w księżniczce Czardasza, czasowo i w Polsce i tak dalej. To panu się podoba?
To znaczy muszę powiedzieć, że może dobrze z jednej strony, że pierwszy raz księżniczkę Czardasza, bo nie mylą mi się postaci, tak jak niektórym niestety kolegom po prostu muszą się bardzo pilnować, bo wiadomo jakie są prawdziwe realia, jakie są prawdziwe imiona i nazwiska solistów głównych ról. Ale mnie się ta koncepcja podoba i teraz w obliczu tego, co się dzieje w świecie, w Europie, myślę, że wskazane, że żeby pokazać, jak to kiedyś wyglądało w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kostiumy przepiękne, mundury, także ma to swój urok.
No i gdzieś mi będziesz tra-la-la, gdy rniwa smutna zła. Nie będziesz ze mną dzielu troski tra-la-la, nie zaśnie Bogu.
Witam serdecznie, Szymon Rona. Kreuję postać Antoniego Dovejko, hrabiego Antoniego Dovejko, w skrócie Toniego. To postać na pewno komiczna, która w gruncie rzeczy dużą część komizmu w tej operetce bierze na siebie. Bo tak jak no, wiadomo, główni bohaterowie, Sylwia i Edwin, dostarczają nam wielu wzruszeń romantycznych scen, tak tutaj Toni jest takim, jakby to powiedzieć, takim błaznem trochę, który nas wszystkich rozwesela.
Właśnie, jest pan człowiekiem bardzo młodym, dużo pan oglądał w dzieciństwie filmów ze starego kina, bo pan jakby po prostu wyszedł z tych czasów.
Dziękuję serdecznie. Wezmę to za komplement. Przyznam, że nie szczególnie dużo. No na tyle, na ile młody człowiek może gdzieś tam oglądać. Na pewno nie była to jakaś moja szczególna pasja, ale ten klimat bardzo mi pasuje i myślę, że jest to dobry pomysł.
Cały czas podkreślam, że jest pan młodym człowiekiem. Proszę opowiedzieć trochę o sobie.
Ojej. No właściwie jestem jeszcze studentem. W tym roku kończę Akademię Muzyczną, Wydział Wokalny Aktorski u nas w Bydgoszczy, w klasie profesor Hanny Michalak. Bardzo się cieszę, że już na studiach udało mi się tutaj rozpocząć współpracę z Bydgoską Operą Nowa. Nie miałem coś mówić o sobie, ale nie jestem w tym najlepszy. Wolę, jak inni się wypowiadają.
To były przygotowania do księżniczki Czardasza przed 3 laty. Dzisiaj księżniczka Czardasza w Operze Nowa. Jutro mogą Państwo się jeszcze wybrać. Za pulpitem dyrygenckim, jak Państwo już słyszeli, stanął i stanie cały czas Piotr Wajrak. A my na koniec księżniczkę Czardasza we fragmentach, i to niemieckojęzycznych, Państwu zaprezentujemy. Ona zupełnie inaczej brzmi. Nie chcę mówić, czy gorzej, czy też lepiej. Wolę jednak z polskim tekstem, szczerze mówiąc.
No to już wiadomo, że wolimy z polskim tekstem, ale przypomnimy tekst niemiecki dla odmiany. No a już później spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską.
Als es mit der Liebe bei mir Herzen brechen, das ist mir egal. Über alle Weiblichkeit mach ich einen Strich. In der schönsten Blütezeit zieh zurück ich mich. Mein Entschluss steht felsenfest, mit der Liebe ist es Rest. Doch ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hin und da so einmal noch, da küss ich noch, da küss ich noch. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum will ich nicht verschwören, will mit Freude hören, schuft wer sein Wort jetzt noch bricht. Gerne hätt ich manchmal mir schon ehrlich vermählt, leider das Talent mir fehlt, das Talent mir fehlt. Manche hätt mich freundlich schon zum Ehesmons erwählt, aber ich bleib eingeladen, blott und fest und frei. Stell mich nicht als Ehemann und der Polizei. Ich verstehe es ohne Scham, niemals werd ich monogam. Denn ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küss ich noch, da küss ich noch. Drum will ich nichts verspüren, will mir das Beine hören, schuft, wer sein Wort jetzt noch bricht.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś po operowych szaleństwach znowuż powracamy do muzyki polskiej. I to do muzyki romantycznej, bowiem bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie Władysław Żeleński. Kompozytor właściwie zapomniany. Twórca, któremu w XX wieku, przynajmniej na jego początku, przypisywano rolę spadkobiercy idei Stanisława Moniuszki, a niektórzy nawet dopatrywali się w nim następcy Fryderyka Chopina. Władysław Żeleński miał świadomość tego, że ani do Chopina, ani do Moniuszki nie dorównuje, chociaż pewnie znaczące miejsce w dziejach muzyki polskiej odgrywa. W każdym razie z całą pewnością należy docenić jego twórczość bardzo wszechstronną, kompozytorską sztukę, która wykształcona na najlepszych wzorach czeskich i niemieckich, wszak innych możliwości kształcenia w połowie XIX wieku w Polsce nie było. I trzeba docenić to, że Władysław Żeleński jak najbardziej pisał muzykę indywidualną. Komponował sztukę naznaczoną własnym językiem muzycznym, a jednak, jak to powiedział na początku XX wieku Zdzisław Jachimecki, na wskroś polską. Władysław Żeleński żył w czasach, rzec by można, ciekawych. Urodził się w 1837 roku, zmarł w 1921. Czyli na jego działalność przypadł okres zarówno walki o wyzwolenie Polski, o utrzymanie polskości, o utrzymanie ducha narodowego, jak to wówczas mawiano, ale także na czas odbudowy, na czas konstrukcji i kształtowania wzorców nowoczesnej, prawdziwie polskiej kultury muzycznej. Władysław Żeleński to twórca, który komponował, wyrażając się w bardzo różnych gatunkach i rodzajach muzycznych. Na początek posłuchamy jego utworu symfonicznego, bo w symfonice odnajduje się bardzo dobre wzory wskazujące na świetne wykształcenie Żeleńskiego, fantazję muzyczną i przede wszystkim dobry sposób posługiwania się orkiestrą, co w muzyce polskiej XIX wieku było niezwykle cenione. Wszak mając twórczość Fryderyka Chopina, mając kompozytorów wyrażających się w kameralnej obsadzie, bardzo pożądane były dzieła symfoniczne, te, które wyrażałyby ducha narodowego w bardzo szerokim, w rozległym spektrum brzmienia orkiestrowego. To były najlepsze europejskie wzory, do których dążono i do których także dążył Władysław Żeleński. W okresie swoich studiów w Czechach i na Zachodzie już zafascynowany był polskim krajobrazem, polską naturą. I połączenie owych studiów nad wielką symfoniką europejską i fascynacji folklorem polskim dało wyjątkowy skutek, jakim było skomponowanie uwertury w Tatrach. Uwertury, którą Żeleński zamiarował jeszcze w latach 60. wieku XIX, a która ostatecznie miała swoje prawykonanie w 1871 roku. I chociaż trudno znaleźć w niej to, co jest typowe dla końca XIX wieku w polskiej muzyce, mianowicie przywoływanie wzorców ludowych, ludowe pieśni, czy fascynacje krajobrazem górskim, które po prostu w brzmieniu utworu się ujawniają, to na pewno, niewątpliwie, mamy tutaj do czynienia z taką XIX-wieczną, piękną fascynacją krajobrazem, naturą. Może Władysław Żeleński nie odwołuje się wprost do melodii ludowych, nie cytuje tańców góralskich, ale gdzieś jego upodobanie do przestrzeni wiąże się z gatunkiem poematu symfonicznego, który tak chętnie podejmowany był przez tych, którzy w muzyce odnajdywali zdolność wyrażania czegoś, co jest pozamuzyczne. Zatem jeden z pierwszych polskich poematów symfonicznych na orkiestrę symfoniczną, na zespół orkiestrowy, fragment poematu symfonicznego w Tatrach Władysława Żeleńskiego. Utwór powstały, tak jak powiedziałam, na przełomie lat 60. i 70. wieku XIX. Dziś w znakomitej interpretacji zespołu Sinfonia Warszawia pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Władysław Żeleński, uwertura w Tatrach. Thank you. uwertura symfoniczna w Tatrach Władysława Żeleńskiego. Kompozytor, o którym powiedziałam, że przez niektórych nazywany był następcą Moniuszki, a przez innych uważany także za spadkobiercę idei szopenowskich, wyrażał się także w muzyce kameralnej i fortepianowej. Tutaj przede wszystkim słychać fascynację Władysława Żeleńskiego romantyzmem. Jako dowód tej romantycznej inspiracji posłuchajmy idylli z cyklu De Morso opus 63, idylli Hadur, przeznaczonej na fortepian solo. Przepiękny fragment pokazujący romantycznego ducha, wszak urodzony w 1837 roku kompozytor był prawdziwie romantykiem. Joanna Ławrynowicz gra idylle Władysława Żeleńskiego. Była to idylla, opus 63 Władysława Żeleńskiego. A teraz twórczość bardzo ceniona w okresie międzywojennym i na przełomie XIX i XX wieku. Twórczość Władysława Żeleńskiego, która zajmuje znaczące miejsce w jego dorobku kompozytorskim. Chodzi o lirykę wokalną. Pieśni Władysław Żeleński komponował w zasadzie przez całe życie. I widać to w tym, w jaki sposób dobierał teksty do owych utworów. Na początku sięgał po romantyczną literaturę Heinego, potem stopniowo coraz więcej zajmowały w jego dorobku pieśniarskim utwory pisane do tekstów polskich poetów Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Teresy Wodzińskiej, Kazimierza Przerwy-Tetlajera i wielu innych przodujących poetów tamtych czasów. Władysław Żeleński pisał pieśni w duchu romantycznym, ale też i po części modernistycznym. Odnajdywał w nich dramatyzm, liryzm, a także piękno krajobrazu i oddawał to, co najbardziej wówczas było cenione – ducha polskości. Jako dowód tej fascynacji polską literaturą, polskim krajobrazem, polską tradycją, posłuchajmy fragmentu pieśni skomponowanej w 1882 roku. Jest to utwór zatytułowany Na fujarce do słów Marii Konopnickiej. Tytułowa fujarka to historia, w której autor, podmiot liryczny zwraca się do wierzbiny, pytając, kto cię wychował, kto cię z ciebie fujareczki wychował, mój rodzic, ciemny las, kiedy stoję w chłodnej rosie, aż po pas. Przykład fascynacji naturą, sielskością, ale także jej rodzimym krajobrazem w wierszu Marii Konopnickiej zainspirował Władysława Żeleńskiego do stworzenia pięknego, lirycznego obrazu, w którym pojawiają się reminiscencje polskiej muzyki ludowej. Dziś słuchamy owych pieśni w wyjątkowym opracowaniu, w aranżacji Andrzeja Mysińskiego, który fakturę fortepianową przerobił na zespół instrumentalny. I tak warszawscy soliści koncertu Avanna pod dyrekcją Andrzeja Mysińskiego i Urszula Krygier zrealizują dla Państwa utwór Na fujarce Władysława Żeleńskiego do słów Marii Konopnickiej. Była to pieśń Na fujarce do słów Marii Konopnickiej, skomponowana przez Władysława Żeleńskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z twórczością tego znakomitego kompozytora, twórcy Konserwatorium Muzycznego w Krakowie, znaczącego pedagoga, ale przede wszystkim autora wielu utworów, które w XIX wieku pełniły znaczącą rolę w polskiej kulturze, piękny przykład liryki osobistej. Wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera, Kiedy będziesz moją żoną, zainspirował Władysława Żeleńskiego do napisania w 1891 roku pięknej pieśni, w której zamyślenie, romantyczna atmosfera, przepiękna wizja wspólnej przyszłości i szczęścia ubrana została w piękny muzyczny kształt, który Władysław Żeleński zadedykował właśnie swojej żonie. A kiedy będziesz moją żoną, liryka wokalna Władysława Żeleńskiego dzisiaj w interpretacji warszawskich solistów zespołu Concerto Avenna pod dyrekcją Andrzeja Mesińskiego i Urszuli Krygier. A kiedy będziesz moją żoną, do słów Kazimierza Przerwy Tetmajera, Władysława Żeleńskiego. A na kolejny muzyczny wieczór w Bibliotece Salonu Klasycznego zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. School.